A naszym gościem jest pan Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Był pan w grupie posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdecydowali się na kontrolę w szpitalach w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Gdzie państwo byli, gdzie pan był, jak wyglądały te kontrole?
Ja byłem z panią Józefą Szczurek-Żelazko, byłą wiceminister zdrowia, obecnie poseł naszego klubu. Byliśmy w szpitalu Brudnowskim. Jest to jeden ze szpitali, w którym pracuje pan Dawid. Jak się okazało, pracuje tam od lutego 2026.
Pan Dawid Kacprzyk, bo o nim mówimy. I
tak.
Jakie były wyniki tej kontroli? Co państwo uzyskali na miejscu?
Muszę powiedzieć, że chyba najwięcej ze wszystkich naszych grup kontrolujących, jakbym to nazwał, ponieważ pani prezes, bo to jest też spółka, co ciekawe, Szpital Brudnowski nie należy do władztwa Rafała Trzaskowskiego, ale tym zarządza już PSL, a więc pan marszałek Struzik. I jest tą spółką, w związku z tym spotkaliśmy się z panią prezes, z całym zarządem. Otrzymaliśmy umowę pana Dawida Kacprzyka w tym szpitalu i otrzymaliśmy grafik, o który też poprosiliśmy, jego dyżurów. Okazało się na przykład, to tak od lutego do maja, bo chcieliśmy te pełne grafiki, że na przykład w marcu przepracował 296 godzin bodajże w tym szpitalu. Co ciekawe, tą umowę na SOR-ze miał taką, że wszyscy inni dostają 300 zł za godzinę, jak nam powiedziano. Natomiast on oraz szef SOR-u, co tutaj by było naturalne, ale on nie jest szefem, jest takim koordynatorem, ma w umowie 400. Nie mniej niż 400 złotych plus 25 tysięcy brutto za takie koordynowanie. Jak się później dowiedzieliśmy, a to później już też media podały te 25 tysięcy, bo 100 tysięcy wiem, że zwrócił do szpitala, w związku z tym chyba sam zobaczył i ten zwrot jest taki znamienny, że chyba tu jest łamanie prawa i to jest takie przyznanie się do winy. Niemniej, jakby tak podliczyć, to w miesiącu marcu tylko w tym jednym szpitalu, a przypomnę, że ich było więcej, w których pracuje pan Dawid, zarobił 130 tysięcy.
Pojawiły się też, panie pośle, takie informacje, że od właśnie tego lutego 2026, chyba do końca maja, o czym pan mówi, to łącznie było tak. Tych godzin 732 godziny, tak?
Tak być, ja tego wszystkiego nie zliczyłem. Oczywiście mamy te dokumenty, mamy te wszystkie grafiki. No to były horrendalne liczby. Pani poseł, która ze mną była, przez lata była też dyrektorem szpitala, tak jak mówię, była wiceministrem zdrowia, również pracuje w Komisji Zdrowia. No i ona była szokowana tymi godzinami, tym ilością tych godzin dyżurów, bo de facto wiedzieliśmy, że to jest jedno tylko z miejsc zatrudnienia tego młodego człowieka, że to tak jakby non-stop on był w pracy, w ogóle nie wychodził do domu.
Powiedział pan o tym, że ten grafik był taki niecodzienny, tak delikatnie rzecz ujmując.
Tak.
Kto ustalał te grafiki? Jak to wyglądało w praktyce?
To w ogóle ciekawe, no bo jak on koordynował, bo w tym momencie tam nie było już tego szefa SOR-u, koordynatora i on de facto sam chyba to koordynował, więc tak nam wyszło z tego, że to on sam sobie to ustala, więc to było bardzo, bardzo ciekawe. Nas bardzo zastanowiło, stąd dlaczego powołany został w ogóle bez konkursu. Co ciekawe, to dzięki mediom, dzięki państwu, dziennikarzom, w ogóle nagłośnienie było tej całej sprawy, tej całej afery, ale też okazuje się, że Szpital Brudnowski ogłosił konkurs dwa dni temu. Dokładnie na właśnie lekarzy, którzy na SOR-ze mają pracować, a ci wszyscy, którzy do tej pory są, no to są tak ad hoc, jak było to nam wytłumaczone, był tam problem, bo lekarze zastrajkowali, odeszli od łóżek i oni musieli na szybko kogoś znaleźć, no i pojawił się ten pan Dawid, bardzo był chwalony, że to jest bardzo dobry pracownik i bardzo się cieszą, że on mógł pracować. Na nasze pytanie, że tak zdziwieni jesteśmy, że przy tak no, niskich kompetencjach jak na lekarza bez specjalizacji dostaje wyższe kwoty godzinowe, a są tam lekarze bardziej doświadczeni. No, nie było tutaj jakiejś wielkiej odpowiedzi, chociaż muszę też powiedzieć, żeby być uczciwym, że akurat tutaj zarząd czy dyrekcja szpitala była otwarta i współpracowała z nami, rozmawiała. Dla nich chyba to jest też trudna sytuacja. Widziałem zażenowanie tą całą sytuacją oraz myślę, że dla personelu, który jest w tym szpitalu, innych lekarzy, którzy po prostu uczciwie wykonują swoją pracę. I to też mówią do mnie koledzy z całej Polski. Jest to sytuacja żenująca, co zrobił ten młody człowiek.
Mazowiecki Szpital Brudnowski, bo o tym przede wszystkim
Tak,
szpitalu teraz
tak.
rozmawiamy, panie pośle. Mówi pan o zażenowaniu, mówi pan na pewno też o tym zaskoczeniu niektórych lekarzy, no ale przecież była dyrekcja, była rada
Oczywiście,
nadzorcza
oczywiście.
i musieli widzieć te dyżury i przede wszystkim te stawki.
Pani redaktor, widzieli i wiedzieli i z nimi to robili. I z nimi to robili. Nie z, musimy pamiętać, że to są ludzie, którzy go zatrudniali ze świadomością, widzieli, że są stawki wyższe i tak dalej. Te zażenowanie, o którym ja mówię, myślę, że wynika z faktu, że sobie w końcu uświadomili po artykułach prasowych, po olbrzymim zbulwersowaniu opinii publicznej, że te decyzje były fatalne, a mogą pociągnąć za sobą skutki również trudne. Więc myślę, że to po prostu taki wstyd, który się pojawił. Natomiast cała sytuacja jest absolutnie naganna. Mówiąc o tym szpitalu, należy powiedzieć, że to nie tylko jest afera Donalda Tuska i pana Kierwińskiego, a więc szefa Platformy Warszawskiej, tutaj na Mazowszu, ale również dokładnie to samo się działo u koalicjantów, dokładnie to samo się dzieje w szpitalach podległych dla PSL-u. Więc my się pytamy głośno jako opozycja, ilu jeszcze takich Dawidków w polskiej służbie zdrowia, znajomych królika, pracuje, więc myślę, że te kontrole będą też w innych szpitalach.
Panie pośle, to teraz skupmy się właśnie na Polskim Stronnictwie Ludowym, bo wszystko, mam wrażenie, zostało przekierowane na Szpital Południowy, prawda? Tak jak pan
Tak,
mówi.
tak.
To teraz tak, fakty. Pan wspomniał o tym i to jest chyba bardzo ważny element. Mazowiecki Szpital Brudnowski podlega bezpośrednio pod samorząd województwa
Tak,
mazowieckiego, na czele którego
marszałka
stoi
Strudzik.
marszałek Adam Strudzik z PSL-u. I
O,
dalej.
wieloletni marszałek, tak,
I dalej,
wieloletni.
nadzór właścicielski również posiada województwo mazowieckie. Rada nadzorcza, w strukturach kontrolnych też zasiadają lub zasiadali prominentni działacze i urzędnicy związani z PSL-em. I teraz spójrzmy, panie pośle, na przykład Teresa Maria Bogiel jest prezesem zarządu w tym szpitalu. Kim jest
Tak.
pani Bogiel? Jest to wieloletnia menadżerka ochrony zdrowia na Mazowszu i kandydowała w wyborach samorządowych oficjalnie do Rady Miasta z list trzeciej drogi, ale oczywiście z puli mandatowej
Tak.
PSL-u. Dalej Piotr Dyśkiewicz, aktywny działacz PSL-u z rejonu Płockiego. Dalej Marek Miesztalski, przewodniczący Rady Nadzorczej, występuje jako kluczowy urzędnik, funkcja skarbnika województwa mazowieckiego. Zaufana, najbardziej jedna z zaufanych osób marszałka Adama Struzika, panie
Kozika.
pośle. Dlaczego jest taka w sumie cisza na temat PSL-u?
Myślę, że to dopiero jest drugi akt tej całej sprawy, więc właśnie przy tej okazji tej naszej kontroli, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, właśnie to chciałem powiedzieć, że widzimy, że to nie jest tylko Platforma, ale to jest też PSL. Wszyscy się skupili na Szpitalu Południowym, wszyscy skupili się na Trzaskowskim i na Tusku, oczywiście jako szefie polskiego rządu i szefie Platformy. Natomiast my też pokazujemy tą kontrolą, że ta hydra jest szersza. Stąd też myślę, że można powiedzieć zachowanie Kosiniaka-Kamysza w stosunku do Donalda Tuska, tak poddańcze, tak bym powiedział usłużne w wielu aspektach, tak chroniące obecny układ, który w Polsce rządzi, wynika z tego, że dokładnie oni robią to samo, dokładnie w ten sam sposób, co robi Platforma, robią to w samorządach, w których rządzą. Widzimy to na przykładzie właśnie szpitala Brudnowskiego.
Powiedział pan, panie pośle, również o tym, że będą kolejne kontrole. Gdzie państwo się wybierają? Jakie to są kierunki?
Na ten moment jeszcze tego nie ogłaszamy. Myślę, że to będą inne szpitale też w województwach, wojewódzkie szpitale. Będą to robić nasi posłowie z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ te sygnały płyną z całej Polski o różnych nieprawidłowościach. Po prostu chcemy to sprawdzić, chcemy to zweryfikować. Tak jak mówiliśmy o wielu nieprawidłowościach i składaliśmy wniosek o odwołanie pani Sobierańskiej-Grędy, którą uważamy za grabarza polskiej służby zdrowia, która została ochroniona i obroniona właśnie głosami PSL-u i Platformy Obywatelskiej Koalicji 13 grudnia. Tak też widzimy, że kij ma dwa końce, a więc tym drugim końcem właśnie są szpitale, zezwolenie na tego typu działania. Ja widzę to w swoim okręgu wyborczym na wschodzie Polski, a więc Chełm Białopodlaska, Zamość, u mnie w mieście w Białej Podlaskiej, dzisiaj NFZ wypowiada umowę na świadczenie usług psychiatrycznych dla jednostek służby zdrowia. Za chwilę około 18 700 pacjentów straci w ogóle dostęp do swojego lekarza, do poradni, do dziennego oddziału, ponieważ pani Sobierańska sobie wymyśliła, że będzie robiła reformę, będzie wrzucała te programy, które do tej pory wykonywał NFZ pod szpitale, pod Ministerstwo Zdrowia i co ciekawe, tym placówkom daje 5 dni na podpisanie nowych umów. Kontrakt wygasa z dniem 30 czerwca, a dopiero od 25 szpital radzyński ma przyjmować tego typu zadania i dogadywać się z innymi placówkami u nas w województwie lubelskim, więc ta skala problemów służby zdrowia jest olbrzymia i myślę, że to jest temat, którym dzisiaj głównie jako główny temat żyją Polki i Polacy, bo skandal, który się wiąże nie tylko z tym Dawidem, który
No, on się stał symbolem takim, prawda, panie pośle?
te pieniądze, no bo oszukiwał, bo skoro je oddał, no to trzeba to
No, ale
mówić
właśnie to miałam o to zapytać.
jasno.
Jak pan na to patrzy? Dlaczego on oddał 500 000, a na przykład nie 1 600 000, albo 2 000 000, albo 700 000? Skąd w ogóle taka kwota 500 000 złotych?
Pani redaktor, być może tyle miał w gotówce na ten moment, a kierownik, czyli Donald Tusk, dał rozkaz, że no cokolwiek musi zrobić, żeby jakoś to łatać, żeby jakoś opinii publicznej mydlić te oczy, ale myślę, że tutaj powinna się tym zająć prokuratura. Dziwię się, że nie zajęła się prokuratura z urzędu. To bardzo mnie dziwi, bo przy wielu innych sprawach mamy pana Żurka. Dzisiaj nie widzę pana Żurka, żeby wychodził i mówił,
Ale
że na
właśnie
przykład
też
gdzieś w służbie zdrowia,
jest
prawda?
też takie jakieś
Milczenie.
dziwne milczenie, bo ani pan
Tak.
Kierwiński się nie wypowiada, ani pani
Nie,
minister
nawet go
zdrowia.
nie było go nawet na
Brakuje,
Sejmie dzisiaj,
prawda, ich
Kierwińskiego. Nie ma. Pani redaktor, głowy w
stanowiska.
piasek, jak strusie, głowy w piasek. Mieli pełne usta frezesów. Jeszcze na ostatnim Sejmie Kierwiński przez Tuska był jak bohater traktowany, broniony, bo przecież też był wniosek o jego odwołanie. Dzisiaj głowy w piasek.
No ale na
Dzisiaj ten
przykład
Żurek,
Artur
który wszystkich
Łącki,
ściga, nikogo nie ściga.
ale na przykład Artur Łącki, polityk Koalicji Obywatelskiej, pisze tak. 500 000 złotych wróciło na konto szpitala. Zarząd został odwołany. Przy Villa Plus poszło prawie 40 milionów. Nie pamiętam zwrotów. Pamiętam za to, że ministrem dalej był Przemysław Czarnek. Na przykład tak pisze polityk Koalicji Obywatelskiej.
No tak, oni rządzą 2,5 roku. Chciałbym zobaczyć wpis pana Łąckiego, kto został skazany i pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie tak zwanej Willi Plus. Jaka osoba? Komu został przedstawiony akt oskarżenia? Jakie pieniądze tutaj powinny wrócić? Bo tego nie wiem, ponieważ jest to ich wymysł i nazwanie programu, który był w Ministerstwie Edukacji, aferą, a rządzą 2,5 roku, powiedzieli w wyborach, że rozliczą PiS ze wszystkich afer i jakoś nie widzę ani jednej osoby, której by był postawiony akt oskarżenia. A
No,
w
z
tym
Funduszu
samym czasie,
Sprawiedliwości są jednak te akty oskarżenia dla tych urzędniczek, dla księdza Michała Olszewskiego. Tu się toczy jednak to
pani
postępowanie,
redaktor,
prawda?
możemy o tym poświęcić cały
Osobny
program,
program. Dobrze.
więc nie chcę tego rozpisywać, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć. W tym samym czasie Pan poseł Król z Koalicji Obywatelskiej siedzi na sali sejmowej, uśmiecha się od ucha do ucha, a prokuratura europejska zarzuca mu wzięcie korzyści majątkowych na 1,5 miliona złotych.
To jeszcze jedno pytanie. Zarząd został odwołany. To jest jednak dobry ruch
Rada
pana
nadzorcza
prezydenta.
Nie.
Tak, właśnie Trzaskowskiego. I o to miałam pana zapytać. Robert Kępa z Koalicji Obywatelskiej. Pani wiceprezydent
burmistrz.
Miasta. Burmistrz, ale z Koalicji Obywatelskiej też. Burmistrz Ursynowa oczywiście. Wiceprezydent
tak
miasta.
Jest.
Pani Aldona Machnowska. Pan Jerzy Sieńko, doradca Ministerstwa Zdrowia. Dalej są w Radzie Nadzorczej. O co chodzi, panie pośle?
Wybitne osoby. Przypomnę, że pan burmistrz to nie jest tylko ten szpital, on zasiada też w Radzie Nadzorczej drugiego szpitala, też podległego Trzaskowskiemu. Prawdopodobnie z tych dwóch rad nadzorczych to pewnie około ponad 200 tysięcy złotych rocznie mu wpada dodatkowo.
No tak,
chodzi?
Były wczoraj te widełki, to jest kilkadziesiąt tysięcy za zasiadanie
do 70
rocznie,
tysięcy
tak.
Nawet rocznie, bo 10 tysięcy jako przewodniczący.
To co się stało? Dlaczego Rada Nadzorcza jeszcze nie
Pani
odwołana?
Redaktor, to jest ośmiornica. Szanowni Państwo, to jest mafia, to jest ośmiornica, która obsiadła Warszawę. Przypomnę, Hanna Gronkiewicz-Waltz w aferze reprywatyzacyjnej powiedziała, że miała mafię w swoim urzędzie. Przypomnę. Ona to przyznała na konferencji
Czego pan
prasowej.
Oczekuje w takim razie od Koalicji Obywatelskiej? Przeprosin, dymisji, co by uspokoiło państwa jako opozycję?
Żeby oddali rządy. Żeby oddali rządy.
No, tego
i
raczej nie zrobił, panie pośle, nie oddadzą.
Przestali, to Polacy im te rządy zabiorą. Po prostu Polacy im te rządy zabiorą.
Ale dzisiaj, bo Patryk Słowik, który jest autorem tego tekstu, który poruszył tak opinię publiczną, powiedział o tym, że politycy powinni przeprosić, że doszło do takich nadużyć, że doszło do takiego korzystania, ale przed ujawnieniem kolejnych nazwisk.
Pani redaktor, myślę, że przeprosiny ich, to nie Japonia. W Japonii prezesi przepraszają i ustępują i podają się do dymisji.
To co, więc do dymisji powinien się podać pan Kierwiński? Rafał Trzaskowski
tak,
powinien ustąpić? Co się powinno stać?
Pan Kierwiński, pan Rafał Trzaskowski, pan Donald Tusk, pani Sobierańska Gręba, wszyscy urzędnicy zamieszani w tą aferę.
No ale
aferę.
Myślę, że Donald Tusk może niekoniecznie wiedział, że co się dzieje w Szpitalu Południowym.
Chyba
Rafał
pani
Trzaskowski
żartuje.
Chyba
pani żartuje. Pani redaktor, jeżeli przez ten program, przez te 17 minut, o których już rozmawiamy na ten temat, wymieniliśmy co najmniej kilkanaście nazwisk prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej z Mazowsza, z Warszawy oraz PSL-u, to pani mi chce powiedzieć i naszym radiosłuchaczom, że Donald Tusk nie miał o tym świadomości? No, pani
Zastanawiam
żartuje.
Się po prostu. No.
Nie wierzę. Nie wierzę, pani redaktor. To jest grupa, która dorwała się do władzy. Dorwała się do władzy 2,5 roku temu w Polsce, ale w Warszawie jest od kilkudziesięciu lat. I oni są już tak pewni, tak obsiedli te instytucje, te stanowiska, mieli ochronę medialną przez lata, że przez to właśnie stali się tak pyszni.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie pośle.
To jest tylko arogancja władzy.
Rozumiem pana stanowisko, takie stanowisko opozycji, ale też pytanie już ostatnie, też związane z Koalicją Obywatelską. Centralne Biuro Antykorupcyjne w mieszkaniu radnej Koalicji Obywatelskiej, Anny Glier, to jest Lublin. CBA weszło, zapukali do mieszkania radnej Koalicji Obywatelskiej, bliska współpracowniczka wojewody lubelskiego. Jak pan patrzy z kolei na to wydarzenie?
Kolejna ośmiornica, to trzeba wiązać, szanowna pani redaktor, z niedawnymi zarzutami, które również CBA przedstawiło dla kuratora oświaty, lubelskiego kuratora oświaty, to było kilka dni temu. Jeszcze wcześniej wiceprezydent Lublina również, zarzuty CBA. To wszystko się łączy nie tylko z wojewodą komorskim, bo to są ludzie, którzy też współpracowali z i bliscy współpracownicy prezydenta Żuka, a więc dalej mamy platformę, która Lublinem zarządza również już kilkadziesiąt lat, bo to jest wiele kadencji, gdzie są prezydenci właśnie z Platformy Obywatelskiej i również rozpasanie tej władzy i te działania. Dlatego też myślę, że ten punkt, jeden ze 100 konkretów, że oni te CBA zlikwidują. bo no przecież takie działania są im totalnie nie na rękę i myślę, że jest bardzo duże zdenerwowanie, stąd też być może, jak media donosiły, wczorajsza narada członków rządu, kierownictwa Platformy w dworku pani Kidawy-Błońskiej, że podobno samochody już się nie mieściły
No właśnie, jeszcze
na
to jeszcze
parkingu.
co, co
Mają kryzys, mają
mają
kryzys.
kryzys i to spotkanie, myśli pan, że jakieś przełomowe było u pani marszałek Senatu?
Próbują wyjść z tego z twarzą, będą odwijać kota ogonem. Ja myślę, że to jest stary numer Donalda Tuska, który teraz będzie realizowany, czyli odwrócenie uwagi, czyli za chwilę będziemy mieli jakiś spektakl. Nie wiem, czy jeszcze działa akcja pod tytułem Szukamy Zbigniewa Ziobro, czy być może jakieś tam wyciąganie nowych sfabrykowanych opowieści pana Żurka na polityków opozycji. Nie wiem, czy to jeszcze działa, co oni jeszcze wymyślą. Ale na pewno było szukanie czegoś, co odwróci uwagę, bo wiedzą, że już z tego się nie wygrzebią, Polacy im tego nie zapomną, tak jak kolejki są olbrzymie, tak jak brak dostępu do lekarza, tak jak zlikwidowali ludziom wiele badań, bo nie mają dzisiaj pieniędzy w NFZ-cie, to po prostu nie zniknie. To można różnego rodzaju PR-owe sztuczki robić, ale to nie zniknie, ludziom im tego nie wybaczą. A z drugiej strony, no wszystko się zaczyna sypać. Koalicjanci siebie wyzywają od MENT, bo słyszeliśmy to pana Romowicza i pana
Tak,
Zembaczyńskiego, więc
w
w
programie
kanale Zero,
tak.
tak. Widzimy, szanowni państwo, że to już się zaczyna sypać. Znaczy, czas teflonowego Tuska tych 2 lat się zakończył. A teraz będziemy widzieli, jak będą sobie do gardła skakać, bo będą widzieć, jak sondaże im spadają, jak niektóre partie koalicji 13 grudnia nie są w stanie wejść już do Sejmu. W związku z tym będzie tutaj ciekawie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił pan Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.